Ochrona własności intelektualnej, wykład dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, dr Marta Blank. Na początek chciałabym powiedzieć, jakie treści będą wchodzić w skład tutaj dzisiejszego wykładu i podać oczywiście Państwu literaturę zalecaną. Przede wszystkim, jako że tutaj godzin mamy niewiele, jest to bardzo krótki, syntetyczny wykład, chciałabym wprowadzić Państwa do zagadnienia poprzez definicję pojęcia własności intelektualnej i pokazanie jakby zakresu ochrony prawnej tych dóbr, o których mowa. Czyli będziemy tutaj mówić głównie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także prawie własności słowej. To jest w zasadzie nasz główny zakres zainteresowań. Jeżeli chodzi o literaturę polecaną, to poleciłabym Państwu tutaj następujące pozycje. Ochrona własności intelektualnej, zarys problematyki, Toruń 2010 lub też wydania nowsze autorstwa B. Kurzępa, E. Kurzępa i literatura uzupełniająca, ochrona własności intelektualnej, zarys wykładu, Bydgoszcz 2011 pod redakcją P. Steca. Także jest bardzo dobre opracowanie z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych autorstwa Barta i Markiewicz. Tutaj też te pozycje Państwu polecam. Dobrze, no więc jeżeli chodzi o wejście w dalsze, jak gdyby tutaj rozważania, to zacznijmy od definicji właśnie własności intelektualnej, pojęcia własności intelektualnej. Własność intelektualna oznacza nie mniej, nie więcej jak to, iż mamy jakby prawo do własności, czy też do przypisywania sobie po prostu swoich idei. Idei, tworów artystycznych, tworów naukowych, jakichkolwiek koncepcji, które jakby wychodzą z naszego umysłu. Tutaj, jeżeli chodzi o zakres, czy ładunek pojęciowy własności intelektualnej, w pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy na kwestie związane z właśnie określeniem własność. Posiadają one znaczenie o tyle, że mamy tutaj do czynienia z najsilniejszym z przysługujących praw rzeczowych, prawie cywilnym, prawem własności. Zgodnie z zasadami wywodzącymi się z prawa rzymskiego, prawo to ogniskuje w sobie swoistą triadę. Prawo posiadania, czyli ius possidendi, prawo do korzystania, ius utendi i prawo do pobierania pożytków, ius fruendi. Z drugiej jednak strony pojęcie własności łączy się nierozerwalnie z rzeczą. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 140 KC, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa, w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Z kolei w rozumieniu kodeksu cywilnego rzeczami są wyłącznie przedmioty materialne. Co do zasady, prawo własności łączy się z rzeczą. A w przypadku własności intelektualnej, czyli prawa własności do utworu, do koncepcji, do idei, do pomysłu, problem jest nieco bardziej skomplikowany. Przedmiotem bowiem jest wytwór ludzkiego intelektu, pomysł, który nie zawsze musi uzyskać postać materialną. Skutkiem tego jest trudniejsza ochrona praw składających się na własność intelektualną. Wynika to z faktu, że brak powiązania z konkretnym przedmiotem prowadzić może do powstania przedmiotu własności intelektualnej jednocześnie w różnych, oddalonych od siebie miejscach, czyli na przykład na ten sam pomysł, wynalazek wpaść może, mogą dwie osoby w różnych miejscach równocześnie, co też miewało miejsce w historii. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie właśnie korzystania z identycznych pomysłów czy rozwiązań przez osoby czy podmioty ze sobą zupełnie niezwiązane. Oczywiście no tutaj trudno mówić, iż na przykład twórczość artystyczna podlega tej samej zasadzie, jako że utwory artystyczne są z natury swojej oryginalne i unikalne, natomiast też często występują podobieństwa, na przykład jeżeli chodzi o melodię utworów, gdzie w zasadzie części tych melodii często są ze sobą, są do siebie bardzo, bardzo podobne, niemalże identyczne. Co więcej, brak materialnego przedmiotu własności intelektualnej w sposób ułatwia obrót tą własnością. Niejednokrotnie może to prowadzić do wyjęcia transferu własności intelektualnej spod ochrony regulacji prawnych. Jako że właśnie własność intelektualna jest to własność rzeczy niematerialnych, to znaczy rzeczy niematerialnych. Są to prawa niematerialne, czyli prawa do tego, do wytworów umysłu ludzkiego, które znajdują oczywiście formę materialną w postaci urządzeń, utworów artystycznych utrwalonych na płótnie, na taśmie, na filmie, na różnych nośnikach. Natomiast jakby przedmiotem tego prawa jest głównie pomysł, idea, a więc jest to przedmiot niematerialny. Ściśle rzecz biorąc, w żadnym akcie prawnym nie jest tam własność intelektualna dokładnie zdefiniowana. Doktryna prawa rozróżnia dwa rozumienia własności intelektualnej w znaczeniu wąskim na własność intelektualną składa się przedmiot prawa autorskiego, czyli wszelakie utwory artystyczne, literackie, muzyczne. W znaczeniu szerokim zakres ten ulega poszerzeniu o prawa własności przemysłowej, takie jak wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografii układów scalonych. Także na gruncie międzynarodowym zakres przedmiotowy pojęcia własność intelektualna został najpełniej określony w porozumieniu w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 roku. Jest to dzieło Światowej Organizacji Handlu. Jest to jeden z głównych dokumentów międzynarodowych, który właśnie tutaj te kwestie reguluje. Zgodnie z jego treścią w skład własności intelektualnej wchodzą utwory w rozumieniu prawa autorskiego, programy komputerowe, zbiory, bazy danych, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe, patenty, a także topografie układów scalonych. Jednocześnie postępujący rozwój nowych technologii, a zwłaszcza zwiększenie możliwości i poszerzenie możliwości internetu, pociąga za sobą rozciągnięcie pojęcia własności intelektualnej na domeny internetowe jako elementy odróżniające przedsiębiorcę działającego w sieci. Niejednokrotnie oryginalne i wyróżniające się oznaczenie przedsiębiorcy będzie posiadało większe znaczenie przedsiębiorcy niż jego znak towarowy. Tak, tutaj mówimy o nazwach stron internetowych chociażby. Jeżeli chodzi o rozwiązania prawne dotyczące właśnie zakresu przedmiotowego niniejszych rozważań związanych z własnością intelektualną, to będziemy mówić tutaj o prawie autorskim w znaczeniu szerokim, a mianowicie tutaj będziemy mówić o wszelkich utworach właśnie artystycznych, literackich, objętych prawem autorskim, także programach komputerowych i bazach danych, a także prawie własności przemysłowej, gdzie mowa będzie o wynalazkach, wzorze przemysłowym, wzorze użytkowym, znaku towarowym, oznaczeniu geograficznym czy topografii układów scalonych. Jest także kwestia tutaj firmy, marki, oznaczenia przedsiębiorcy, które ma swoją określoną renomę, a także tak zwane pojęcie know-how, czyli pewne metody, metodologia określonych działań, która jest dziełem danego przedsiębiorcy. No i wreszcie właśnie tutaj także to prawo do wyłączności domen internetowych będzie też wchodziło w swój zakres, w zakres tego naszego tutaj obecnie, aktualnie przedmiotu. Jeżeli chodzi o genezę ochrony własności intelektualnej, pierwsze regulacje mające na celu ochronę własności intelektualnej powstały w drugiej połowie XIX wieku. W 1883 roku w Paryżu podpisano Międzynarodową Konwencję o Ochronie Własności Przemysłowej. Jej zakresem przedmiotowym objęto wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia produktów. Tak więc tutaj pierwsza, jak gdyby pierwsza chronologicznie uregulowanie dotyczyło właśnie własności przemysłowej. Drugim aktem pochodzącym z wieku XIX, dotyczącym bezpośrednio własności intelektualnej, jest konwencja berneńska, podpisana w 1886 roku, 9 września, o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Jej celem była ochrona praw autorów do ich dzieł literackich i artystycznych, pod którym to pojęciem rozumiano wszystkie dzieła literackie, naukowe i artystyczne bez względu na sposób lub formę ich wyrażenia, takie jak książki, broszury i inne pisma, odczyty, przemówienia, kazania i dzieła innego rodzaju, dzieła dramatyczne, dzieła dramatyczno-muzyczne, dzieła choreograficzne, pantonimy, dzieła muzyczne ze słowami lub też i bez słów, dzieła filmowe i zrównane z nimi dzieła wyrażone w sposób podobny jak film. Oczywiście konwencja uległa później wielu modyfikacjom, nowelizacjom w związku z rozwojem różnych dziedzin sztuki, takich jak na przykład rozwój sztuki filmowej, który nastąpił później. Tak więc jest to dosyć, był do tej pory zresztą obowiązujący i ratyfikowany także i przez Polskę dokument, który przeżył swój jakby taki rozwój, można powiedzieć, historyczny. Z punktu widzenia ochrony własności intelektualnej istotną datą jest także rok 1967, podpisany w tym roku akt sztokholmski. Oprócz zmiany i rewizji wskazanych wyżej obydwu konwencji, powołał do życia Światową Organizację Własności Intelektualnej, Intellectual Property Organization, która w 1974 roku stała się organizacją wyspecjalizowaną organizacji Narodów Zjednoczonych. O tyle posiada to znaczenie, że znaczący rozwój tych regulacji związanych z ochroną własności intelektualnej w drugiej połowie XX wieku związany jest właśnie z działalnością owej organizacji. Efektem jej pracy jest uchwalenie w grudniu 1996 roku w Genewie traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim. Polska przystąpiła do niego w roku 2003. Zgodnie z preambułą tego traktatu, jego strony, uznając głęboki wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wzajemnego przenikania na tworzenie i wykorzystanie utworów literackich i artystycznych, podkreślając wyjątkowe znaczenie ochrony prawa autorskiego jako zachęty do twórczości literackiej i artystycznej, uznając potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy prawami autorów i ogólnym interesem publicznym, zwłaszcza w dziedzinie nauczania, badań naukowych i dostępu do informacji, objęły ochronę zakresem ochrony prawa autorskiego w formę wyrażania, a nie ideę, procedury, metody działania czy też pojęcie matematyczne. Jednocześnie zakres traktatu został rozciągnięty na programy komputerowe. Jednocześnie właśnie to wspomniane wyżej powołanie Światowej Organizacji Handlu spowodowało rozwój regulacji chroniących własność intelektualną. Załącznikiem do porozumienia ustanawiających tą organizację jest bowiem porozumienie, już wspomniane wcześniej, w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. W stosunku do Polski weszło ono w życie z dniem 1 lipca 1995. Jeżeli chodzi o regulacje krajowe polskie w zakresie własności, ochrony własności intelektualnej, to historia tej ochrony w Polsce sięga czasów przedwojennych. W dniu 18 grudnia 1918 roku został wydany dekret tymczasowy naczelnika państwa o urzędzie patentowym. Z kolei później w roku 1919 wydano kolejne trzy dekrety w sprawie ochrony znaków towarowych, wzorów rysunkowych i modeli i patentów na wynalazki. Zostały one później zmienione, te przepisy, poprzez nową ustawę z dnia 5 lutego 1924 roku o ochronie wynalazków, wzorów i znaków przemysłowych. Wreszcie w 1928 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał kolejny dekret, który zastąpił tę ustawę. Po zakończeniu II wojny światowej uchwalono nowe akty prawne regulujące własność przemysłową w zakresie wynalazków. Prawo wynalazcze z 1962 roku zastąpione później ustawą o wynalazczości z 1972 roku. W zakresie znaków towarowych ustawę o znakach towarowych z 1963 roku zmienioną w 1985 roku. W okresie przedwojennym uchwalony został także akt prawny regulujący prawo autorskie. W 1926 roku uchwalona została ustawa o prawie autorskim, którą to w okresie powojennym zastąpiła ustawa z 1952 roku o prawie autorskim. Obecnie problematyka własności intelektualnej i ochrony jest przedmiotem regulacji licznych obowiązujących aktualnie aktów prawnych. Aktualnie obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku. Oprócz tego, jeżeli chodzi o źródła prawa ochrony własności intelektualnej, wymienić należy ustawę o prawie własności przemysłowej z 2000 roku, także ustawę z 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawę Kodeks Cywilny z 1964 roku i ustawa z 2001 roku o ochronie baz danych. Wskazane te przeze mnie tutaj wyżej akty prawne wraz z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi oraz, co pamiętajmy też istotne, regulacjami unijnymi, bo od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oczywiście mamy też ten cały dorobek prawa unijnego w tym zakresie i dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego. Jeżeli chodzi o prawa autorskie i prawa pokrewne, czyli to jest to pierwszy dział tego, czym tutaj będziemy się zajmować. Tak jak już powiedziałam na początku, nasze rozważania skupią się głównie właśnie na tych dwóch działach, czyli prawa autorskie i prawa pokrewne i prawo własności przemysłowej. Zaczniemy od prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zakres przedmiotowy prawa autorskiego. Teraz chciałabym na tym się skupić. Przede wszystkim przedmiotem głównym prawa autorskiego jest utwór. Pojęcie utworu jest jednym z podstawowych elementów systemu prawa autorskiego. W potocznym rozumieniu za utwór uznajemy przede wszystkim wynik działalności o artystycznym charakterze, takie jak obraz, książka, piosenka czy film. Także za utwór uznawane są artykuły naukowe, rozmaite opracowania, analizy, teksty publikowane w prasie. Zaproponowana w ustawie o prawie autorskim definicja utworu jest jednakże zdecydowanie szersza. Przy określaniu, czy rezultat twórczej aktywności autora jest utworem w sensie prawnym, nie ma znaczenia wartość artystyczna lub materialna jego pracy, czy cel powstania. Ważny jest jego unikalny, oryginalny, twórczy charakter. Nawet najbardziej grafomański wiersz w systemie prawa autorskiego uzyska taką samą ochronę jak poezja Miłosza. Nie chodzi tu o artyzm, ale o w zasadzie kwestie formalne. W tekście ustawy z 1994 roku czytamy, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór chroniony jest od chwili, w której zostanie w jakiejkolwiek postaci ustalony. Ustalenie, właśnie to jest kolejne jakby pojęcie wprowadzone przez ustawę. Zresztą chodzi tutaj po prostu o jego, można powiedzieć, wyrażenie, czy też skonstruowanie tego utworu w danym momencie czasu. Zresztą w jaki sposób, no tutaj można by było pomyśleć zdroworozsądkowo, w jaki sposób można byłoby chronić utwory istniejące wyłącznie w wyobraźni twórcy. Wiersz jest utworem tylko wtedy, kiedy można go przeczytać lub wysłuchać na przykład. Drugą z cech pozwalających uznać, że mamy do czynienia z utworem, jest indywidualny charakter działalności twórczej. Chodzi tutaj o to, aby była to twórczość, która zawiera znamiona oryginalności i indywidualności. To znaczy, że wyraża w jakiś sposób jego twórcę. Warto podkreślić, że w naszym prawie autorskim chronione nie są idee, tak, czyli dajmy na to, mamy tutaj pomysł namalowania jakiejś budowli, jakiegoś miejsca i tutaj nie jest chroniony sam pomysł namalowania tego miejsca, tylko sposób, w jaki namalowane zostało umieszczone na obrazie i sposób wyrażania idei, w którym właśnie ten utwór jest wyrażony. Zakres przedmiotowy prawa autorskiego. Teraz chciałabym na tym się skupić. Przede wszystkim przedmiotem głównym prawa autorskiego jest utwór. Pojęcie utworu jest jednym z podstawowych elementów systemu prawa autorskiego. W potocznym rozumieniu za utwór uznajemy przede wszystkim wynik działalności o artystycznym charakterze, takie jak obraz, książka, piosenka czy film. Także za utwór uznawane są artykuły naukowe, rozmaite opracowania, analizy, teksty publikowane w prasie. Zaproponowana w ustawie o prawie autorskim definicja utworu jest jednakże zdecydowanie szersza. Przy określaniu, czy rezultat twórczej aktywności autora jest utworem w sensie prawnym, nie ma znaczenia wartość artystyczna lub materialna jego pracy, czy cel powstania. Ważny jest jego unikalny, oryginalny, twórczy charakter. Nawet najbardziej grafomański wiersz w systemie prawa autorskiego uzyska taką samą ochronę jak poezja Miłosza. Nie chodzi tu o artyzm, ale o w zasadzie kwestie formalne. W tekście ustawy z 1994 roku czytamy, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór chroniony jest od chwili, w której zostanie w jakiejkolwiek postaci ustalony. Ustalenie, właśnie to jest kolejne jakby pojęcie wprowadzone przez ustawę. Zresztą no jest to, chodzi tutaj po prostu o jego, można powiedzieć, wyrażenie, czy też skonstruowanie tego utworu w danym momencie czasu. Zresztą w jaki sposób, no tutaj można by było pomyśleć zdroworozsądkowo, w jaki sposób można byłoby chronić utwory istniejące wyłącznie w wyobraźni twórcy. Wiersz jest utworem tylko wtedy, kiedy można go przeczytać lub wysłuchać na przykład. Drugą z cech pozwalających uznać, że mamy do czynienia z utworem, jest indywidualny charakter działalności twórczej. Chodzi tutaj o to, aby była to twórczość, która zawiera znamiona oryginalności i indywidualności. To znaczy, że wyraża w jakiś sposób jego twórcę. Warto podkreślić, że w naszym prawie autorskim chronione nie są idee, tak, czyli dajmy na to, mamy tutaj pomysł namalowania jakiejś budowli, jakiegoś miejsca i tutaj nie jest chroniony sam pomysł namalowania tego miejsca, tylko sposób, w jaki namalowane zostało umieszczone na obrazie i sposób wyrażania idei, w którym właśnie ten utwór jest wyrażony. Zgodnie z rozumieniem ustawy także warto pamiętać o tym, że utwór jest niematerialny. Cały czas mówimy o tym, że ochrona własności intelektualnej to jest ochrona dóbr niematerialnych. Utworem nie jest kartka papieru czy fizyczne ślady pociągnięć ołówkiem układające się w jakiś rysunek, wizerunek postaci. Kartka papieru jest tylko nośnikiem informacji, medium, przy którego pomocy rozpowszechniony jest ów niematerialny utwór. No dlatego kupując książkę nie zyskujemy prawa do swobodnego rozpowszechniania jej treści. Możemy dysponować samym przedmiotem, na przykład sprzedać przeczytaną książkę na aukcji internetowej. Jest to wyraźnie dozwolone w prawie autorskim, które stwierdza, że po wprowadzeniu konkretnej fizycznej kopii utworu do obrotu prawo do zezwalania na dalszy obrót tą kopią ulega wyczerpaniu. Ale sam niematerialny utwór pozostaje wciąż objęty monopolem prawno-autorskim. Oznacza to między innymi, że nie możemy na przykład sprzedawać samodzielnie zrobionych kopii kupionej przez nas książki, czy udostępniać jej w publicznym internecie. To znaczy nie możemy przekształcać tej autorskiej wersji. System prawa autorskiego obejmuje następujące utwory według ustawy z roku 1994. Utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, czyli utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, także programy komputerowe, utwory plastyczne, fotograficzne, utwory lutnicze, utwory wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, pantonimiczne i audiowizualne, w tym filmowe. Ten katalog nie jest zamknięty, jako że trudno sobie wyobrazić, jakie jeszcze inne może ludzka kreatywność przyjąć formy, dlatego system prawa autorskiego obejmuje awansem wszystkie potencjalne możliwe utwory i formy ich ustalenia. Do katalogu utworów włączone zostały także zbiory artykułów czy fotografii, antologie, przepraszam, i bazy danych, o ile zbudowane zostały na podstawie twórczego utworu, wyboru i poszczególnych elementów. Utworami mogą być także słowniki, bo mogą przecież charakteryzować się twórczym układem haseł i ich opracowaniem. Ustawa wprowadza rozróżnienie pomiędzy utworami pierwotnymi i utworami zależnymi, określonymi też czasami jako opracowania czy adaptacje. Jeżeli mamy na przykład obraz, który jest utworem pierwotnym, to wydrukowanie go na domowej drukarce czy zrobienie kserokopii nie zmienia jego statusu. Jest to po prostu kolejna kopia tego samego utworu. Natomiast utwór zależny powstaje dopiero wtedy, gdyby na przykład w programie graficznym twórczo zmienić, przerysować, dodać nowe elementy, czy wykorzystać dany obraz do stworzenia plakatu lub reklamy. Jakie mamy przykłady utworów zależnych? Dajmy na to, utworem zależnym jest zawsze tłumaczenie. Tłumaczenie książki na inny język, czy też cover, tak? Czyli jeżeli chodzi o muzykę, na przykład przeróbka jak gdyby danego utworu muzycznego, zachowanie linii melodycznej, ale w innej konwencji. Czy na przykład adaptacja powieści do przedstawienia teatralnego, do scenariuszu przedstawienia teatralnego lub scenariuszu filmowego. Tak więc utworem zależnym może być na przykład adaptacja, tłumaczenie, remix, przeróbka. Utwory zależne podlegają ochronie niezależną od utworów pierwotnych, jak gdyby równolegle do nich są chronione. System utworów zależnych może być zresztą bardzo skomplikowany. Na bazie istniejących już utworów powstają przecież kolejne. Na przykład mamy, jeżeli chodzi o jedną książkę, tak, oryginał książki w języku angielskim, scenariusz filmowy tejże książki w języku angielskim, polskie tłumaczenie listy dialogowej dla filmu, gra komputerowa z listą dialogową na bazie scenariusza filmu i tak dalej. Czyli tutaj jakby kilka wersji kolejnych pochodnych utworów może powstać. Na każdym etapie tego procesu twórcy opracowania przeróbki czy adaptacji muszą uzyskać odpowiednią zgodę na rozpowszechnianie utworów zależnych ze strony uprawnionego do oryginalnego utworu. Do utworów zależnych w zasadzie też stosuje się więc prawo własności intelektualnej, jednakże jest to, jak sama nazwa wskazuje, prawo zależne od twórcy oryginału. Od utworów zależnych odróżnia się utwory inspirowane. Utwór inspirowany jest utworem samodzielnym, posiadającym oryginalne twórcze elementy, czerpiącym jedynie inspirację z innego utworu i wykorzystującym jego wybrane wątki. Do rozpowszechnienia utworu inspirowanego nie jest konieczna zgoda podmiotu uprawnionego do tego dzieła oryginalnego. Przykładowo nie potrzebujemy na przykład zgody spadkobierców Tolkiena na napisanie i rozpowszechnienie w internecie opowiadania, w którym przedstawiamy dzieje wymyślonych przez nas oryginalnie bohaterów poruszających się w świecie zbliżonym do tego przedstawionego w Władcy pierścień. Zadaniem prawa autorskiego jest określenie zasad rozpowszechniania i korzystania z utworów, dlatego jesteśmy nieustannie w zasięgu w zasadzie jego oddziaływania, kiedy czytamy gazetę, oglądamy telewizję, słuchamy muzyki, czy publikujemy komentarze w portalach społecznościowych. Na szczęście istnieją wyjątki od wszechobecności utworów. Nie wszystkie wytwory umysłu ludzkiego są objęte prawem autorskim. Ustawa tutaj wymienia pewne wyjątki spod tej ochrony. Utworami nie są więc akty normatywne, ustawy lub ich projekty, dokumenty urzędowe, urzędowe materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne oraz proste informacje prasowe, niezależnie od tego, jak duży byłby wkład indywidualnej twórczości w nich zawarty. To znaczy tutaj proste informacje prasowe dotyczące bieżących wydarzeń, natomiast jeżeli chodzi już o takie utwory jak felietony twórcze, tak, które są zamieszczane w prasie, to już jest kwestia odrębna. I teraz druga sprawa to prawa, tak zwane prawa pokrewne. Mamy tutaj ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Taka jest nazwa tego aktu, który stanowi źródło prawa ochrony własności intelektualnej w Polsce. Czym są prawa pokrewne? Prawa pokrewne to prawa przysługujące podmiotom, którym nie można przypisać twórczego wkładu w sam utwór, a jedynie tylko poniesienie pewnego nakładu inwestycyjnego. Prawa pokrewne chronią głównie interesy podmiotów, które uczestniczą w procesie przekazywania utworu publiczności, np. aktorów, recytatorów, dyrygentów, tancerzy, inżynierów dźwięku, ale też producentów i wydawców, wideogramów, czyli programów telewizyjnych, które stanowią utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, to jest taki wspólny mianownik, czy fonogramów, czyli utrwalenie warstwy dźwiękowej, lub nadawców radiowych i telewizyjnych. Tak więc w tekście ustawy czytamy, że prawami pokrewnymi są prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i do wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań, także wydań naukowych i krytycznych i prawa do wydań naukowych i krytycznych. Artystyczne wykonania to na przykład zaśpiewanie piosenki, recytacja wiersza przez aktora. Warto zwrócić tutaj uwagę na to, że różnica między artystycznym wykonaniem a utworem zależnym są spore, bo wierne wystawienie dramatu nie prowadzi do powstania opracowania, w którym będzie dopiero jego twórcza sceniczna adaptacja uznawana za utwór zależny. W obu przypadkach będą natomiast przysługiwać aktorom prawa do artystycznych wykonań. Kiedy zmieni się obsada w sztuce, ale nie dojdzie do modyfikacji samego wystawionego utworu, będziemy mieli do czynienia z innym artystycznym wykonaniem tego samego utworu, a nie jego opracowaniem. Tutaj ustawa wymaga twórczego przyczynienia się do powstania wykonania. Jest to ochrona artystycznego wykonania utworu. Tak, mówiliśmy o prawach pokrewnych, czyli ochronie wykonań artystycznych, a także innych prawach pokrewnych. O ile ochrona właśnie artystycznych wykonań jest jeszcze uzależniona od twórczego przyczynienia się do powstania wykonania takiego oryginalnego wykonania, to pozostałe prawa pokrewne istnieją w zasadzie tylko dlatego, że na powstanie danego dobra określone podmioty poniosły pewien wkład inwestycyjny, czyli na przykład wydawca płyty, producent filmu, czyli tutaj ustawa operuje takimi terminami jak fonogram w odniesieniu do rejestracji dźwięku, czy wideogram w odniesieniu do filmu, czy nadania radiowe i telewizyjne. I tutaj te prawa jako wyłączne mają ich producenci i nadawcy nowych nadań radiowych, telewizyjnych. Prawa te przysługują im bez uszczerbku dla praw twórców i wykonawców, co oznacza, że poza właśnie wykonawcami, producenci bądź nadawcy muszą mieć zgodę na korzystanie z danego dobra, a przynajmniej uzyskać za to wynagrodzenie. Prawo do pierwszych wydań jako prawo pokrewne jest konstruowane na podobnej zasadzie co te nietwórcze prawa pokrewne właśnie, czyli odnosi się do pierwszych publikacji utworów, które dotychczas nie były publicznie udostępniane. Jeżeli jakiś wydawca uzyskał zgodnie z prawem kopię niepublikowanych prac, dajmy na to Norwida, mógłby zatem zgodnie z prawem objąć się monopolem na 25 lat od czasu, gdy je publikuje. Podobnie wydawca, który wydał opracowanie naukowe lub krytyczne utworu będącego już w domenie publicznej, czyli już jak gdyby nie mającego aktywnego prawa autorskiego, zyskuje wyłączne prawa, właśnie prawa pokrewne, na korzystanie z takiego wydania. W odróżnieniu od ochrony twórczych opracowań takich utworów, wydania naukowe oraz krytyczne chronione są z uwagi na wniesioną do nich twórczość. Nie z tego właśnie względu, ale dlatego tylko, że zawierają pewien wkład krytyczny i naukowy. Podobnie jak prawa autorskie, prawa pokrewne są także ograniczone czasowo. Zgodnie z ustawą wygasają one z upływem 50 lat następujących po roku, w którym nastąpiło artystyczne wykonanie utworu. Z upływem 50 lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony, z upływem 50 lat następujących po roku pierwszego wydania programu, nadania programu, 30 lat od publikacji wydania naukowego i krytycznego, 25 lat od pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia niepublikowanego dotąd utworu, do którego prawa autorskie już wygasły. Prawo autorskie dotyczy zarówno kwestii związanych z samym autorstwem utworu, jak i z prawami majątkowymi, czyli związanymi z wykonywaniem monopolu prawnoautorskiego. Dlatego prawa autorskie dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: prawa osobiste i prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste są związane bezpośrednio z osobą autora, dotyczą relacji twórcy z utworem i umożliwiają zachowanie niemajątkowej więzi z utworem. Także nie można z nich zrezygnować, nie można ich nikomu przekazać, zawsze przysługują twórcom. Prawa osobiste to bardzo ważna kategoria praw autorskich. Określają one podstawowe zasady wykorzystywania utworów, no i są nieograniczone w czasie i niezbywalne. Każdy twórca ma prawo do autorstwa, czyli do uznania przez każdego jego relacji z utworem. Z prawem tym powiązane są kolejno prawa osobiste do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem lub udostępnienia go anonimowo. Czyli nie można na przykład zmienić autora nawet po upływie tego czasu, kiedy chronione są prawa majątkowe. Autor ma prawo do autorstwa swojego utworu, natomiast jeżeli mamy utwór zależny, to musimy zawsze prawidłowo oznaczyć, co pochodzi z oryginalnego utworu, a co jest naszym wkładem. Twórca posiada też wyłączne prawo do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu swojego dzieła publiczności. To tylko autor czy autorka decyduje, czy przechowywane w szufladzie wiersze zostaną pokazane komuś jeszcze, czy rękopis powieści powędruje do wydawnictwa, a czy nagranie trafi muzyki, piosenki, utworu trafi do internetu. Nie wolno rozpowszechniać utworu wbrew woli jego twórcy. To jest też prawo osobiste autora. Autor ma także prawo do integralności swojego utworu, nawet jeśli prawa majątkowe do nich zostały przekazane komuś innemu lub wygasły. Po jego śmierci o tę ochronę dbać mogą jego krewni, stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prawa osobiste, autorskie nie wygasają nigdy. Do autorskich praw osobistych zalicza się także prawo nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, czyli można powiedzieć skrótowo, sprowadza się to do tego, że autor powinien mieć możliwość weryfikacji, czy utwór jest udostępniony w zaakceptowanej przez jego postaci. Ochrona praw osobistych nie ma na celu zabezpieczenia majątkowego interesu twórcy, choć korzystanie z nich lub naruszanie może wiązać się z takimi konsekwencjami. Celem tej ochrony jest poszanowanie w sumie w największym stopniu godności osobistej twórcy, wyrażającej się w jego intelektualnym związku z dziełem. Tak więc tutaj chodzi generalnie o pewną integralność i związek utworu z osobą twórcy. Prawa autorskie osobiste są bezpośrednio związane z osobą autora, dotyczą tej osobistej relacji twórcy z utworem, są nieograniczone w czasie, nie można z nich zrezygnować ani nikomu przekazać, ponieważ zawsze przysługują one twórcy. Istotą majątkowych praw autorskich jest przyznanie ich posiadaczowi monopolu na korzystanie z utworów. Czym jest korzystanie z utworu w rozumieniu ustawy? Przeczytanie książki, obejrzenie filmu, wysłuchanie koncertu czy też odtworzenie płyty samo w sobie nie jest właśnie korzystaniem z utworu i nie podlega kontroli i ograniczeniom ze strony posiadaczy praw majątkowych. To jest tak zwany własny użytek utworu. No i tutaj jak gdyby celem przecież utworów jest dotarcie do adresatów i ich odbiór przez adresatów, tak więc mijałoby się to z celem. Problemy zaczynają się tam, gdy mamy do czynienia ze zwielokrotnianiem, modyfikacją czy rozpowszechnianiem utworu. W sytuacjach takich jak pożyczanie czy kserowanie książek, cytowanie, nagrywanie audycji radiowych, programów telewizyjnych, udostępnianie w internecie filmów czy zdjęć, publikacja, tłumaczenie artykułu z prasy zagranicznej czy odtworzenie piosenki w radiu. Część tych działań wymaga zgody właściciela praw autorskich i ewentualnie wypłaty na jego rzecz do odpowiedniego wynagrodzenia. Dzięki przepisom o tak zwanym dozwolonym użytku każdy z nas ma prawo w pewnym zakresie korzystać z utworu bez konieczności uzyskania zgody posiadacza praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe są w przeciwieństwie do praw osobistych ograniczone w czasie. Tak więc po upływie określonego czasu z utworów może korzystać już całe społeczeństwo, stają się elementem tak zwanej domeny publicznej. Standardowo w Unii Europejskiej ochrona autorskich praw majątkowych, czyli faktyczny monopol na kontrolę nad utworem, trwa przez 70 lat od daty śmierci twórcy. Podsumowując, autorskie prawa majątkowe w odróżnieniu od praw osobistych nie zawsze są nierozerwalnie związane z autorem, czyli mogą być przekazane na rzecz innej osoby lub instytucji, mogą być zbyte. Dotyczą one dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu lub w innej formie wykorzystania go. Dają one prawo kontroli nad korzystaniem z utworu i są ograniczone w czasie. Standardowo trwają przez 70 lat od śmierci autora. Mogą być przeniesione przez autora w ramach umowy o przeniesieniu praw lub w ramach spadku. We wskazanych w ustawie przypadkach mogą przysługiwać także innej osobie niż twórca uprawniony z autorskich praw majątkowych. Może upoważnić inną osobę do korzystania z nich, czyli przekazać po prostu swoje prawa majątkowe do do utworu. W całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, ten okres ochrony to jest 70 lat od śmierci twórcy. W przypadku utworów, których twórcami jest wiele osób, na przykład autorzy słów i muzyki do piosenki, utwór objęty jest monopolem przez 70 lat od śmierci najpóźniej zmarłego twórcy. Warto też pamiętać, że tłumaczenia i opracowania utworów stanowią osobne od oryginałów przedmioty ochrony. Oznacza to, że terminy wygaśnięcia oryginału i utworu zależnego liczymy osobno. Prawa do oryginału wygasają 70 lat po śmierci autora oryginału, a prawa do na przykład tłumaczenia po upływie 70 lat po śmierci autora tłumaczenia. Oprócz praw majątkowych twórcy istnieją także prawa pokrewne, prawa artystów, wykonawców, prawa majątkowe producentów fonogramów, wideogramów, prawa nadawców czy prawa majątkowe związane z pierwszymi krytycznymi wydaniami utworów z domeny publicznej. O tym była już mowa wcześniej, obecnie ich czas trwania to 25 do 50 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia. W XIX wieku okres ochrony dzieła prawami autorskimi zaczął ulegać kolejnym przedłużeniom. W Międzynarodowej Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, którą Polska ratyfikowała w 1928 roku, przyjęto, że okres ten musi trwać co najmniej 50 lat po śmierci twórcy. Z biegiem czasu presja na przedłużanie tego monopolu prawno-autorskiego ze strony przemysłu rozrywkowego była coraz większa. Amerykańska regulacja Copyright Term Extension Act z 1998 roku, znana powszechnie jako prawo myszki Mickey, została bowiem uchwalona na wskutek bezpośredniej presji korporacji Walt Disney Company na rok przed przejściem postaci myszki Mickey do domeny publicznej. Najdłuższy czas trwania praw wyłącznych posiada Meksyk. Od 2003 roku obowiązuje tam ustawa ustalająca okres monopolu na 100 lat po śmierci twórcy. W praktyce oznacza to, że powstające obecnie utwory mogą przejść do domeny publicznej w Meksyku nawet po blisko 200 latach od chwili powstania. Kolejne zmiany w polskim systemie prawa autorskiego wydłużały także okres ochrony utworów. W ustawie z 1926 roku była to 50 lat od śmierci autora. Ustawa z 1952 roku redukowała ten okres do 20 lat. Zmiany uchwalone w 1975 roku wydłużały go do 25 lat. W ustawie 1994 roku zapisano trwanie praw autorskich na 50 lat po śmierci autora, jednakże nowelizacja tej ustawy uchwalona w 2000 roku ustaliła okres ochrony na lat 70 od śmierci autora. Pojęcie domeny publicznej, bo mówiliśmy przed chwilą o tym, że po upływie tego okresu utwory przechodzą do tak zwanej domeny publicznej. Domena publiczna jest to zasób utworów, które nie są z różnych względów objęte autorskimi prawami majątkowymi. W domenie publicznej są dzieła, które nigdy nie były objęte autorskim prawem majątkowym oraz te, w przypadku których ograniczenia wynikające z tego prawa wygasły. Początków tej koncepcji domeny publicznej można dopatrywać się w prawie rzymskim, w którym występowała szeroka kategoria rzeczy, z których nie można posiadać na własność, udostępnianych wszystkim obywatelom. W znaczeniu zbliżonym do dzisiejszego pojawiła się już we wspomnianym wcześniej przeze mnie jednym z pierwszych aktów ochrony własności prawa autorskiego, statucie Królowej Anny z 1710 roku, to jest Wielka Brytania. Według tego aktu prawnego po 14 latach od publikacji twórcy tracili prawo do dysponowania dziełem i stawało się ono własnością publiczną. Istnienie zasobu twórczości dostępnej dla całej ludzkości bez ograniczeń uważa się za jeden z fundamentów rozwoju kultury w zasadzie, w manifestie domeny publicznej opublikowanym przez sieć Komunia, taka organizacja powołana przez Komisję Europejską, czytamy następujące słowa. Domena publiczna leży u podstaw naszej świadomości, wyrażonej przez wspólnotę wiedzy i kultury, jest surowcem, dzięki któremu tworzymy nową wiedzę i dzieła kultury, jest niezbędna dla zapewnienia społecznego i ekonomicznego dobrobytu naszych społeczeństw. Czyli domenę publiczną opisywać można metaforą powszechnego dobra wspólnego, dziedzictwa kulturowego należących do wszystkich zasobów niematerialnych o podstawowym znaczeniu dla społeczeństwa. Zapisany w idei domeny publicznej brak ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych oznacza swobodę w ich rozpowszechnianiu i adaptacji, na przykład swobodne tworzenie i rozpowszechnianie tłumaczeń, czy właśnie adaptacji utworów. W polskim prawie pojęcie domeny publicznej nie występuje dosłownie, jednakże w polskim tłumaczeniu konwencji berneńskiej termin public domain przetłumaczony został jako publiczna własność państwowa. Utwory zależne, zbudowane w oparciu o oryginały, pozostające w domenie publicznej, objęte są standardową ochroną prawnoautorską. Każdego roku 1 stycznia obchodzimy Dzień Domeny Publicznej. Termin ten jest nieprzypadkowy, bowiem autorskie prawa wygasają wraz z końcem roku kalendarzowego. Autorskie prawa majątkowe ograniczają swobodę korzystania z utworu. To już zostało wcześniej powiedziane. W prawie autorskim znajdują się jednak przepisy pozwalające na korzystanie z rozpowszechnianych już utworów na różne sposoby bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionych osób, właścicieli praw majątkowych, choć obwarowane jest to szeregiem wymagań. Te swobody użytkowników nazywamy tak zwanym dozwolonym użytkiem i to jest termin ustawowy. Uzyskujemy je bez względu na wolę uprawnionych, ponieważ jest to ograniczenie właśnie monopolu autorskiego zapisane bezpośrednio w ustawie. Dozwolony użytek dzielimy na dwie formy. Jest to dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny. Dozwolony użytek prywatny pozwala każdemu korzystać na własne potrzeby z rozpowszechnionego już chronionego utworu. Rozciąga się także na osoby pozostające z nami w relacjach rodzinnych i towarzyskich. Przykładami dozwolonego użytku osobistego są na przykład pobranie pliku z muzyką ze strony internetowej, pożyczenie książki znajomemu, skserowanie lub zeskanowanie książki na potrzeby własne bądź znajomych, wykonanie kopii płyty CD po to, aby odsłuchać ją w czasie jazdy samochodem, puszczanie muzyki na urodzinach, czy odwiedzenie strony internetowej. Dozwolony użytek osobisty działa bez względu na formę i nieważne jest, czy mamy do czynienia z fizycznym egzemplarzem utworu, takim jak książka czy płyta, czy plikiem cyfrowym. Istotnym ograniczeniem dozwolonego użytku osobistego jest zawężenie jego zasięgu do nas samych albo bliskiego kręgu znanych nam osób. Tak więc po upływie określonego czasu z utworów może korzystać już całe społeczeństwo, stają się elementem tak zwanej domeny publicznej. Standardowo w Unii Europejskiej ochrona autorskich praw majątkowych, czyli faktyczny monopol na kontrolę nad utworem, trwa przez 70 lat od daty śmierci twórcy. Podsumowując, autorskie prawa majątkowe w odróżnieniu od praw osobistych nie zawsze są nierozerwalnie związane z autorem, czyli mogą być przekazane na rzecz innej osoby lub instytucji, mogą być zbyte. Dotyczą one dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu lub w innej formie wykorzystania go. dają one prawo kontroli nad korzystaniem z utworu i są ograniczone w czasie. Standardowo trwają przez 70 lat od śmierci autora. Mogą być przeniesione przez autora w ramach umowy o przeniesieniu praw lub w ramach spadku. We wskazanych w ustawie przypadkach mogą przysługiwać także innej osobie niż twórca uprawniony z autorskich praw majątkowych może upoważnić inną osobę do korzystania z nich, czyli przekazać po prostu swoje prawa majątkowe do utworu. W całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, ten okres ochrony to jest 70 lat od śmierci twórcy. W przypadku utworów, których twórcami jest wiele osób, na przykład autorzy słów i muzyki do piosenki, utwór objęty jest monopolem przez 70 lat od śmierci najpóźniej zmarłego twórcy. Warto też pamiętać, że tłumaczenia i opracowania utworów stanowią osobne od oryginałów przedmioty ochrony. Oznacza to, że terminy wygaśnięcia oryginału i utworu zależnego liczymy osobno. Prawa do oryginału wygasają 70 lat po śmierci autora oryginału, a prawa do na przykład tłumaczenia po upływie 70 lat po śmierci autora tłumaczenia. Oprócz praw majątkowych twórcy istnieją także prawa pokrewne, prawa artystów, wykonawców, prawa majątkowe producentów fonogramów, wideogramów, prawa nadawców czy prawa majątkowe związane z pierwszymi krytycznymi wydaniami utworów z domeny publicznej. O tym była już mowa wcześniej, obecnie ich czas trwania to 25 do 50 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia. W XIX wieku okres ochrony dzieła prawami autorskimi zaczął ulegać kolejnym przedłużeniom. W Międzynarodowej Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, którą Polska ratyfikowała w 1928 roku, przyjęto, że okres ten musi trwać co najmniej 50 lat po śmierci twórcy. Z biegiem czasu presja na przedłużanie tego monopolu prawno-autorskiego ze strony przemysłu rozrywkowego była coraz większa. Amerykańska regulacja Copyright Term Extension Act z 1998 roku, znana powszechnie jako prawo myszki Mickey, została bowiem uchwalona na wskutek bezpośredniej presji korporacji Walt Disney Company na rok przed przejściem postaci myszki Mickey do domeny publicznej. Najdłuższy czas trwania praw wyłącznych posiada Meksyk. Od 2003 roku obowiązuje tam ustawa ustalająca okres monopolu na 100 lat po śmierci twórcy. W praktyce oznacza to, że powstające obecnie utwory mogą przejść do domeny publicznej w Meksyku nawet po blisko 200 latach od chwili powstania. Kolejne zmiany w polskim systemie prawa autorskiego wydłużały także okres ochrony utworów. W ustawie z 1926 roku była to 50 lat od śmierci autora. Ustawa z 1952 roku redukowała ten okres do 20 lat. Zmiany uchwalone w 1975 roku wydłużały go do 25 lat. W ustawie 1994 roku zapisano trwanie praw autorskich na 50 lat po śmierci autora, jednakże nowelizacja tej ustawy uchwalona w 2000 roku ustaliła okres ochrony na lat 70 od śmierci autora. Pojęcie domeny publicznej, bo mówiliśmy przed chwilą o tym, że po upływie tego okresu utwory przechodzą do tak zwanej domeny publicznej. Domena publiczna jest to zasób utworów, które nie są z różnych względów objęte autorskimi prawami majątkowymi. W domenie publicznej są dzieła, które nigdy nie były objęte autorskim prawem majątkowym oraz te, w przypadku których ograniczenia wynikające z tego prawa wygasły. Początków tej koncepcji domeny publicznej można dopatrywać się w prawie rzymskim, w którym występowała szeroka kategoria rzeczy, z których nie można posiadać na własność, udostępnianych wszystkim obywatelom. W znaczeniu zbliżonym do dzisiejszego pojawiła się już we wspomnianym wcześniej przeze mnie jednym z pierwszych aktów ochrony własności prawa autorskiego w statucie Królowej Anny z 1710 roku, to jest Wielka Brytania. Według tego aktu prawnego po 14 latach od publikacji twórcy tracili prawo do dysponowania dziełem i stawało się ono własnością publiczną. Istnienie zasobu twórczości dostępnej dla całej ludzkości bez ograniczeń uważa się za jeden z fundamentów rozwoju kultury w zasadzie. W manifestie domeny publicznej opublikowanym przez sieć Komunia, taka organizacja powołana przez Komisję Europejską, czytamy następujące słowa. Domena publiczna leży u podstaw naszej świadomości, wyrażonej przez wspólnotę wiedzy i kultury, jest surowcem, dzięki któremu tworzymy nową wiedzę i dzieła kultury, jest niezbędna dla zapewnienia społecznego i ekonomicznego dobrobytu naszych społeczeństw. Czyli domena publiczna opisywać można metaforą powszechnego dobra wspólnego, dziedzictwa kulturowego należących do wszystkich zasobów niematerialnych o podstawowym znaczeniu dla społeczeństwa. Zapisany w idei domeny publicznej brak ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych oznacza swobodę w ich rozpowszechnianiu i adaptacji, na przykład swobodne tworzenie i rozpowszechnianie tłumaczeń, czy właśnie adaptacji utworów. W polskim prawie pojęcie domeny publicznej nie występuje dosłownie, jednakże w polskim tłumaczeniu konwencji berneńskiej termin public domain przetłumaczony został jako publiczna własność państwowa. Utwory zależne, zbudowane w oparciu o oryginały, pozostające w domenie publicznej, objęte są standardową ochroną prawnoautorską. Każdego roku 1 stycznia obchodzimy Dzień Domeny Publicznej. Termin ten jest nieprzypadkowy, bowiem autorskie prawa wygasają wraz z końcem roku kalendarzowego. Autorskie prawa majątkowe ograniczają swobodę korzystania z utworu. To już zostało wcześniej powiedziane. W prawie autorskim znajdują się jednak przepisy pozwalające na korzystanie z rozpowszechnianych już utworów na różne sposoby bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionych osób, właścicieli praw majątkowych, choć obwarowane jest to szeregiem wymagań. Te swobody użytkowników nazywamy tak zwanym dozwolonym użytkiem i to jest termin ustawowy. Uzyskujemy je bez względu na wolę uprawnionych, ponieważ jest to ograniczenie właśnie monopolu autorskiego zapisane bezpośrednio w ustawie. Dozwolony użytek dzielimy na dwie formy. Jest to dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny. Dozwolony użytek prywatny pozwala każdemu korzystać na własne potrzeby z rozpowszechnionego już chronionego utworu. Rozciąga się on także na osoby pozostające z nami w relacjach rodzinnych i towarzyskich. Przykładami dozwolonego użytku osobistego są na przykład pobranie pliku z muzyką ze strony internetowej, pożyczenie książki znajomemu, skserowanie lub zeskanowanie książki na potrzeby własne bądź znajomych, wykonanie kopii płyty CD po to, aby odsłuchać ją w czasie jazdy samochodem, puszczanie muzyki na urodzinach, czy odwiedzenie strony internetowej. Dozwolony użytek osobisty działa bez względu na formę i nieważne jest, czy mamy do czynienia z fizycznym egzemplarzem utworu, takim jak książka, czy płyta, czy plikiem cyfrowym. Istotnym ograniczeniem dozwolonego użytku osobistego jest zawężenie jego zasięgu do nas samych albo bliskiego kręgu znanych nam osób. Dozwolony użytek może mieć także charakter publiczny. O ile ten dozwolony użytek prywatny ograniczał się jedynie do kręgu osób pozostających w relacjach towarzyskich czy rodzinnych, dozwolony użytek publiczny zezwala na nieodpłatne korzystanie z już rozpowszechnionego utworu na różne sposoby, które powodują udostępnienie go nieograniczonej publiczności. Przykładami takiego dozwolonego użytku publicznego mogą być wypożyczanie przez biblioteki książek, czy przytoczenie fragmentu cudzej książki we własnym utworze w celu wyjaśnienia jakiejś kwestii, tak zwany cytat. Wyjaśnienie ekranizacji lektury szkolnej dla lekcji języka polskiego przez nauczyciela, czy publiczne wykonanie wiersza współczesnego poety podczas szkolnej akademii. Wykonanie i rozpowszechnienie w internecie fotografii pomnika wystawionego na stałe w miejscu publicznym. W przypadku bibliotek, muzeów i archiwów, a także instytucji oświatowych i naukowych, zostały one w sposób specjalny potraktowane przez ustawę o prawie autorskim. W odróżnieniu od innych organizacji czy osób fizycznych, mają one prawo w ramach tak zwanego właśnie dozwolonego użytku publicznego nieodpłatnie udostępniać, użyczać egzemplarze rozpowszechnionych i chronionych utworów. Co więcej, mają prawo wykonywać również kopie egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych. Jeśli celem jest oczywiście uzupełnienie czy ochrona własnych zbiorów, nie jest jednak dozwolone kopiowanie prowadzące do powiększenia udostępnianych zbiorów. Chociaż utwory objęte autorskim prawem majątkowym nie mogą być przez bibliotekę publikowane w otwartym internecie, specjalny przepis w ustawie o prawie autorskim umożliwia bibliotece rozpowszechnianie ich za pośrednictwem terminali znajdujących się na terenie tych instytucji, czyli po prostu komputerów podłączonych do lokalnej bibliotecznej sieci. Dozwolony użytek publiczny powiązany jest z wynagrodzeniem wypłacanym twórcom i wydawcom stosownie do statystyk wypożyczeń. Wynagrodzenie jest finansowane z budżetu państwa, a w jego zbieraniu i wypłacaniu pośredniczą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Drugim przypadkiem, o którym tutaj wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o dozwolony użytek publiczny, jest działalność dydaktyczna i naukowa. Nauczyciele bardzo często w czasie zajęć korzystają z chronionym ich autorskim, prawem autorskim materiałów. I teraz pytanie, czy takie korzystanie z materiałów objętych autorskim prawem majątkowym jest legalne? Z przepisów o dozwolonym użytku edukacyjnym mogą korzystać jedynie instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu osobnych przepisów. Mówimy tu o wszystkich rodzajach szkół publicznych i prywatnych, bez względu na ich profil, czy też fakt, czy pobierają odpłatność za naukę, czy też nie. Czyli mówiąc krótko, nauczyciel może w ramach na przykład lekcji historii wyświetlać objęte prawami autorskimi fotografie czy kroniki filmowe dostępne na płytach CD, dołączanych na przykład do tygodników czy czasopism historycznych. Dozwolony użytek edukacyjny nie zezwala jednak na nieograniczone wykorzystywanie, w tym kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie chronionych utworów. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, instytucje, jednostki edukacyjne mogą korzystać z już rozpowszechnionych utworów także do prowadzenia badań naukowych. Kolejną zasadą związaną z dozwolonym użytkiem publicznym jest tak zwana zasada prawa przedruku. To zasada dozwolonego użytku publicznego dotyczy prasy, radia, telewizji i pozwala na dalsze rozpowszechnianie tam opublikowanych już materiałów bez zgody twórcy i bez płacenia mu wynagrodzenia. Także należy wspomnieć tutaj o utworach takich jak pomniki, wystawy, dzieła architektoniczne, które także objęte są ochroną prawa autorskiego. one są stałym elementem przestrzeni miejskiej. Zrobienie i umieszczenie online zdjęcia współczesnej rzeźby obecnej stale w publicznie dostępnym miejscu jest także formą korzystania z utworu. Dozwolony użytek pozwala nam rozpowszechniać wizerunki takich obiektów bez pytania o zgodę twórców i wypłacania im wynagrodzenia. Nie możemy jednak kopiować rzeźb czy pomników do tego samego użytku, na przykład w celu umieszczenia tych kopii w innym miejscu, dajmy na to we własnym ogródku. Takie działanie wymaga już zgody uprawnionego. Kolejnym wyjątkiem, jeżeli chodzi o uprawnienia związane z dozwolonym użytkiem publicznym, są uprawnienia związane z osobami niepełnosprawnymi. W ramach dozwolonego użytku publicznego można sporządzać i rozpowszechniać kopie oraz adaptacje utworów w celu ułatwienia czy umożliwienia osobom niepełnosprawnym zapoznania się z nimi. Działanie takie nie może mieć zarobkowego charakteru i musi być ograniczone do rozmiarów związanych z naturą niepełnosprawności, wynikać z charakteru tej niepełnosprawności, na przykład przygotowywanie audiobooków dla osób niewidomych i niedowidzących. Jeżeli chodzi o kolejny ważny bardzo tutaj element, przykład uprawnienia wynikającego z dozwolonego użytku publicznego, to jest to prawo cytatu. Przepis o dozwolonym cytacie stanowi, że w ramach osobiście tworzonego dzieła wolno przytaczać urywki rozpowszechnionych utworów. Rozpowszechnione utwory plastyczne, fotograficzne lub drobne utwory, na przykład krótkie wiersze, możemy także przytaczać w całości. Cytowanie poddane jest jednakże pewnym ograniczeniom. Możemy we własnej pracy przytoczyć całość bądź fragment innego dzieła, ale tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione takimi celami jak wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie, czyli jakieś musi być tutaj uzasadnienie do tego, że powołujemy się na czyjś utwór lub fragment utworu. Oczywiście powołanie się oznacza, że absolutnie musimy podać nazwisko autora. Tutaj ważne jest także, aby cytat był odpowiednio oznaczony. Stosowanie go wymaga czytelnego oznaczenia, że korzysta się z cudzego utworu, dlatego posługując się cytatem zawsze informujemy o autorze oraz źródle cytowanego fragmentu. Brak takiej informacji może oznaczać plagiat. Tutaj oczywiście te informacje także są istotne z punktu widzenia pisania wszelkich prac, ale jeżeli chodzi o studentów, w odniesieniu tutaj do studentów studiów wyższych, w szczególności do prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich, z racji takiej, że właśnie tutaj zwraca się dużą uwagę na to, czy te zasady cytowania są spełnione. Istnieją teraz, jak Państwo wiedzą, także takie programy antyplagiatowe, które sprawdzają pod tym względem pracę, więc na to trzeba zwracać uwagę i trzeba też jak gdyby podążać za tymi zasadami, które są przez wykładowców, przez prowadzących seminarium wyznaczane, jeżeli chodzi o umieszczanie przepisów, odpowiednie ich konstruowanie. No właśnie, jeżeli chodzi o plagiat, temat ten pojawia się często w praktyce szkolnej czy akademickiej, właśnie z punktu widzenia, patrząc na pracę, niesamodzielne prace uczniów, media donoszą o przypadkach plagiatów wśród także pracowników naukowych, uczelnie powszechnie właśnie, tak jak wspomniałam, stosują programy mające wyszukiwać plagiaty w pracach studenckich. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie każde naruszenie prawa autorskiego jest plagiatem. W szerokim tego słowa znaczeniu plagiatem przypisanie jest przypisanie sobie lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa dobra niematerialnego stworzonego lub odkrytego przez inną osobę. Plagiat będzie zatem naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli dochodzi do przypisania lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa utworu lub jego fragmentu. Warto podkreślić, że plagiatowanie stanowiące naruszenie prawa autorskiego za plagiatowanie grozi nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale również odpowiedzialność karna, grzywna, nawet kara lub ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3. Z naruszeniem praw autorskich mamy do czynienia za każdym razem, gdy wykorzystujemy utwór poza zakresem dozwolonego użytku, bez uzyskania wymaganego zezwolenia w postaci licencji bądź przeniesienia praw. Przykładowo, na przykład, można powiedzieć, druk, dystrybucja pocztówek z reprodukcją objętego prawami autorskimi zdjęcia będzie naruszeniem praw autorskich, jeżeli nie zawarliśmy odpowiedniej umowy z twórcą. Warto zwrócić uwagę, że naruszenie takie nie jest zależne od osiągania korzyści majątkowych, czyli na przykład jeżeli będziemy tę pocztówkę rozdawać za darmo, to także będzie to naruszenie praw autorskich. Tutaj mamy dwa rodzaje sankcji wobec osób, które naruszają prawa autorskie, sankcje cywilne i sankcje karne. Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone lub zagrożone, przysługuje przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania. W przypadku, gdy doszło już do naruszenia tych praw, twórcy przysługuje roszczenie o przywrócenie do stanu poprzedniego, czyli usunięcie przez sprawcę skutków naruszenia. W szczególności może to polegać na złożeniu publicznego oświadczenia o określonej treści i formie. Sankcje karne. W niektórych sytuacjach naruszycielowi praw autorskich można przypisać odpowiedzialność karną za przestępstwo. Odpowiedzialność karna może być rezultatem popełnienia plagiatu, czyli przywłaszczenia sobie autorstwa lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa lub naruszenia innych autorskich praw osobistych, na przykład niepodanie informacji o autorstwie, publiczne zniekształcanie utworu, uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli korzystania z utworu. Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego, czyli właśnie, jeżeli jest to robione bezprawnie, no to wtedy tą osobę, ten podmiot, który dopuszcza się korzystania z utworu poza zakresem dozwolonego użytku prywatnego czy publicznego, czekają konsekwencje. Natomiast w prawie autorskim istnieją jeszcze sposoby zrobienia tego w sposób legalny, czyli przeniesienia tych, przekazania tych praw majątkowych, praw autorskich poprzez umowę, przez samego twórcę, przez podmiot praw autorskich. Jest to po pierwsze tak zwane uzyskanie licencji, umowa licencyjna lub nabycie autorskich praw majątkowych, przeniesienie praw. Umowę o przeniesienie praw majątkowych można, autorskich praw majątkowych można porównać do umowy sprzedaży mieszkania. Po jej podpisaniu jedyną osobą uprawnioną do korzystania staje się nabywca. Pierwotny uprawniony po jej podpisaniu traci wskazane w umowie prawa majątkowe, nie może z nich korzystać. Jednakże twórca w odróżnieniu od własności właśnie rzeczy, nieruchomości, mieszkania, gdzie to zbycie jest jakby całkowite, tutaj twórca w prawie autorskim korzysta nadal z praw osobistych, ponieważ te są niezbywalne. Czyli nie może jakby zbyć swoich praw do autorstwa utworu, do też prawa do integralności tego utworu, do wprowadzania w nim zmian. Umowy licencyjne mogą funkcjonować również według modelu tak zwanych wolnych licencji. Są one licencjami udzielanymi z góry, czyli twórca w chwili publikacji utworu decyduje o sposobie licencjonowania i informuje o tym publicznie wszystkich potencjalnych licencjonobiorców. Czyli na przykład jest zaznaczenie, że dane zdjęcie jest objęte wolną licencją, pod warunkiem, że ten, który je rozpowszechnia, będzie podawał zawsze autora zdjęcia. Czyli wolna licencja to taka, która zezwala na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z dzieł w oryginale i w opracowaniu. Tutaj takim pojęciem, które należałoby wspomnieć, jest idea copyleft, która właśnie polega na czymś odwrotnym niż owo copyright. Copyright, czyli to prawo autorskie. W pierwszym etapie copyleft zastrzega się prawa autorskie i w tym ten etap nie różni się niczym od właśnie copyright. Natomiast następnie jak gdyby przyzwala się, następuje przyzwolenie przez autora na wykorzystywanie swojej pracy jakby dalej. Tutaj należy wspomnieć też o takiej organizacji Creative Commons, amerykańskiej organizacji non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. I są tutaj, celem tej organizacji stworzenie jest takich zasad w obliczu, jakby mniej restrykcyjnych w obliczu reguł prawa autorskiego. I jak gdyby tutaj odwołanie się do Creative Commons i przyjęcie tej ochrony Creative Commons jest właśnie formą przyjęcia takiej wolnej licencji. Jest to generalnie taka idea, że wytwory umysłu ludzkiego, właśnie własność intelektualna powinna być udostępniana w sposób wolny wszystkim odbiorcom do korzystania. Czyli no wracając tutaj do tych wolnych licencji Creative Commons, tutaj Creative Commons jako organizacja przygotowuje taki zestaw gotowych rozwiązań licencyjnych dla autorów utworów, które można po prostu wykorzystać, powołując się na określony typ licencji, który opatrzony jest odpowiednim symbolem. Tam wszystkie informacje są dostępne na stronie Creative Commons. Jest to idea zarówno Creative Commons, jak i idea copyleft. To element tej filozofii tak zwanej czy ruchu wolnej kultury. Ruch wolnej kultury to po prostu taka tendencja, myśl, aby to ekspansywne prawo autorskie ograniczać, likwidować jako opresyjne i szkodliwe. Właśnie powszechny dostęp do kultury i uczestnictwo w niej w myśl tej filozofii, tego trendu myślowego jest czymś bardzo pozytywnym i koniecznym, tak więc tutaj to prawo autorskie powinno być ograniczane. Ruch wolnej kultury czerpie z doświadczeń ruchu wolnego oprogramowania, który powstał w latach 80. jako reakcja na proces utowarowiania programów komputerowych, przez co użytkownicy, sami często będący programistami, zostali pozbawieni możliwości ulepszania i dostosowania do swoich potrzeb posiadanych przez siebie kopii programów. Tak więc no tutaj właśnie te idee wolnej kultury zostały później wcielone, zrealizowane przez takie instytucje jak Creative Commons czy właśnie instytucja Copyleft, czy też chociażby Wikipedia, która jest takim jednym z instytucji wcielających w życie tę ideę wolnej kultury. Jeżeli chodzi o prawa autorskie i ich ochronę, to tutaj trzeba by było wspomnieć także o instytucjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, takich jak chociażby w Polsce Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Muzyczno-Słownych, Związek Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Związek Producentów Audio Wideo. Sposobem rozwiązywania problemu takiego jak na przykład korzystanie z setek i tysięcy utworów przez stację radiową są właśnie organizacje zbiorowego zarządzania, które zajmują się głównie udzielaniem zezwoleń na korzystanie z utworów niejako w sposób hurtowy. Podstawą działania takiej organizacji są ustawy lub umowy. Stacje radiowe na przykład w ciągu doby puszczają setki piosenek objętych autorstwem majątkowym i rozliczanie takiego korzystania z utworów bezpośrednio z każdym twórcą byłoby utrudnione. Stąd też właśnie Stowarzyszenie Autorów ZAIX chociażby, czy te wcześniej przeze mnie wymienione organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi tutaj odgrywają swoją znaczącą rolę. W tej chwili chciałabym przejść do drugiej części tutaj naszego wykładu dotyczącej drugiej formy własności intelektualnej, jakim jest własność przemysłowa. Do tej pory mówiliśmy o utworach, głównie utworach artystycznych, naukowych, architektonicznych, czyli wszystkiego, co było, o wszystkim, co było przedmiotem prawa autorskiego. Natomiast w tej chwili przejściłabym do tych dóbr intelektualnych, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Podstawową cechą odróżniającą własność przemysłową od prawa autorskiego jest to, że w celu zapewnienia tej ochrony konieczne jest dokonanie rejestracji we właściwym urzędzie państwowym. Też tutaj kwestia charakteru tej twórczości. Jest to twórcze rozstrzygnięcie problemu związane z rozwiązaniem technicznym, organizacyjnym w przemyśle lub z określoną właśnie technologią. Tutaj to tego dotyczą te dobra intelektualne, czyli projektami wynalazczymi są tutaj na przykład wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, oznaczenia handlowe, które dzielą się na znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne. To jest przedmiotem ochrony tutaj własności przemysłowej. Przede wszystkim są to wynalazki, tak? Tutaj wynalazki, które są produktem twórczej działalności naukowej wynalazcy. Natomiast, tak jak to zostało powiedziane, one, to prawa do nich powstają z momentem rejestracji w odpowiednim urzędzie, w tym przypadku w urzędzie patentowym. Prawa własności przemysłowej pozwalają uprawnionemu zakazać innym korzystania z dóbr intelektualnych wykorzystanych w działalności gospodarczej. W przypadku wynalazku takie prawo nazywane jest właśnie patentem. Nazwy tej używamy zatem nie w odniesieniu do dokumentu czy samego pomysłu, ale oznaczenia swoistego monopolu prawnego, którego przedmiotem jest właśnie wynalazek. Uzyskanie większości praw własności przemysłowej wymaga zazwyczaj dokonania rejestracji, tak jak było to powiedziane. W tym celu dokonywane jest zgłoszenie w odpowiednim urzędzie. W Polsce, jak już to powiedziałam wcześniej, jest to Urząd Patentowy, a w przypadku wspólnotowych czy unijnych praw własności przemysłowej urzędem tym jest Urząd do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Przykładowo w zgłoszeniu dotyczącym znaku towarowego należy określić ten znak lub wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. W efekcie uzyskuje się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Czas jego trwania wynosi 10 lat od daty zgłoszenia. Może zostać jednak przedłużony. W 2006 roku wprowadzono dosyć istotne zmiany, jeżeli chodzi o system zgłoszeń znaków towarowych, tak zwany system sprzeciwowy, który skutecznie ułatwia i przyspiesza procedurę uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Urząd Patentowy nie bada już względnych przesłanek rejestracji. Gdy taka zaistnieje, koniecznie jest złożenie sprzeciwu przez uprawnioną osobę, czyli po prostu wtedy, kiedy ktoś użyje tej samej nazwy znaku towarowego, osoba, która pierwotnie porości sobie do tego znaku prawa, musi zgłosić sprzeciw. Własność przemysłowa jest chroniona nie tylko przez przepisy krajowe, ale także przez umowy międzynarodowe. Polska jest stroną wielu z tych umów. Najważniejszymi aktami prawnymi są konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 1883 roku, o tym już wcześniej wspominałam, oraz porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej TRIPS, o czym też była wcześniej mowa. W oparciu o te akty prawne z ochrony własności przemysłowej mogą korzystać także cudzoziemcy. Przyznawane są im takie same prawa jak własnym obywatelom. Kolejnym elementem międzynarodowego prawa własności przemysłowej jest system patentu europejskiego, który oparty jest na konwencji o udzielaniu patentów europejskich sporządzonej w Monachium w 1973 roku. No i tutaj właśnie Unia Europejska jest też tym podmiotem, który tworzy spójny system unijnych praw własności przemysłowej. Warto także wspomnieć oczywiście o Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, WIPO, World International Property Organization, która koordynuje i tworzy regulacje dotyczące systemu ochrony praw na dobrach niematerialnych, a także świadczy pomoc prawną i technologiczną. Między innymi koordynuje współpracę pomiędzy krajowymi urzędami patentowymi w celu stworzenia międzynarodowego systemu własności przemysłowej. WIPO ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Handlu WTO. Tutaj mówiłam także właśnie o Unii Europejskiej i tym jej takiej jednolitej polityce patentowej. Unijny pakiet patentowy to 3 akty wydane w ramach wzmocnionej współpracy państw członkowskich w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. Kluczowym tym składnikiem tego pakietu jest umowa o stworzeniu jednolitego sądu patentowego. Jej celem jest określenie podstaw prawnych sądu właściwego w sprawach patentów europejskich o jednolitym skutku oraz patentów europejskich właśnie. Umowy tej jednak nie podpisały Hiszpania oraz Polska. Proces ratyfikacji przez pozostałe państwa członkowskie się opóźnia, tak więc tutaj jeszcze to cały czas jest w trakcie, jak gdyby w procesie przemian. No tak samo jak jeżeli chodzi o prawa autorskie, które mogą ulec naruszeniu ze strony innych osób, tak samo i prawa własności przemysłowej mogą tym naruszeniom ulec. Naruszenie praw własności przemysłowej to bezprawne działanie osób nieuprawnionych polegające na wykonywaniu czynności zastrzeżonych dla uprawnionych z praw własności przemysłowej. Środki prawne związane z naruszeniem lub zagrożeniem tutaj własności przemysłowej są to środki cywilne, administracyjne oraz karne. Na przykład tutaj takim naruszeniem będzie oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym. W tym przypadku naruszyciel może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ze szczególnej ochrony prawnej korzystają renomowane znaki towarowe. Takie znaki nie muszą być nigdzie rejestrowane, gdyż o ich ochronie decyduje sama renoma. Zgodnie z orzecznictwem z renomą znaku mamy do czynienia zarówno wtedy, gdy spełnia pewne przesłanki ilościowe znacząca liczba nabywców danego wyrobu, jak również jakościowe. Renomowane znaki towarowe to na przykład takie jak Samsung, Apple, Google, InPost, tak? Czyli tutaj nie można się powoływać na to, że nie była jakby znana ta marka w przypadku, kiedy ktoś tego znaku towarowego nadużył. Własność przemysłowa jest chroniona także przez regulacje służące zapobieganiu oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Przykładem takich nieuczciwych działań jest podrabianie towarów, wprowadzanie w błąd klientów co do ich pochodzenia. Chodzi jednak tutaj nie tylko o ochronę uprawnionych z praw własności przemysłowej, ale także o zabezpieczenie interesu publicznego oraz klientów. Przykładem takiej nieuczciwej konkurencji może być po prostu wprowadzanie błędnych oznaczeń, które jakby wprowadza klienta w błąd, chcąc zdobyć sobie jak gdyby większą renomę czy też klientów. Polska firma, lokalny producent oznacza się na przykład marką firmy zagranicznej. Jest to naruszenie własności przemysłowej i jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, ponieważ jest to wprowadzanie w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, tożsamości firmy. Tak więc także zdarza się, że producenci oznaczają swoje towary bądź ich opakowania właśnie w sposób wprowadzający w błąd klientów, który polega na, no także tutaj kwestia podróbek, tak? Czyli podawanie nazw podobnych do tych bardzo znanych, które ma przyciągnąć klienta. Także jeżeli chodzi o nieuczciwą konkurencję, to trzeba wspomnieć o reklamie, która we współczesnym świecie pełni rolę kluczową. Mówi się, że jest dźwignią handlu. Tutaj waga reklamy jest niedyskusyjna, bezdyskusyjna, natomiast są tutaj pewne ograniczenia. Oczywiście, jeżeli chodzi o wprowadzanie reklam do obrotu, nie może być ona sprzeczna z dobrymi obyczajami, uchybiać godności ludzkiej, czy też nie może odwoływać się do uczuć klientów przez wywołanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci, czy stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności. Także no tutaj znany nam wszystkim z autopsji na pewno otrzymywanie telefonów ze strony firm, które w zasadzie nie wiadomo skąd są posiadaczami naszych danych osobowych i jesteśmy nagabywani do kupowania tych produktów. Także ta forma jest niedozwolona. Tutaj jak gdyby to zagadnienie związane z reklamą i innymi formami nieuczciwej konkurencji jest jak gdyby tylko zahacza niejako o prawo własności przemysłowej, w tym sensie, że głównie chodzi właśnie tutaj o znaki towarowe, o patenty, o wykorzystanie cudzych pomysłów we własnej działalności przemysłowej, we własnej działalności handlowej. Drodzy Państwo, na tym będziemy kończyć ten krótki kurs prawa własności intelektualnej. Chciałam powiedzieć, że w swoim wykładzie korzystałam obszernie właśnie z materiału o tym tytule, wydanego przez Fundację Nowoczesna Polska, prawo własności intelektualnej i materiały dla uczelni pod redakcją literacką Magdaleny Biernat, Pawła Kozła, Radosława Czajki, Jarosława Lipszyca, Pawła Stankiewicza i doktora Krzysztofa Siewicza. I utwór ten jest udostępniony właśnie na licencji Creative Commons, która umożliwia mi swobodne skorzystanie z tego utworu dla potrzeb niniejszego wykładu. Także korzystałam z podanych wcześniej przeze mnie źródeł, do których zachęcam do zapoznania się, w szczególności właśnie podręcznik prawa autorskie i prawa pokrewne autorstwa Barta i Markiewicz. Jeżeli chodzi o warunki zaliczenia, to moim zdaniem będzie to właściwe, aby umówić się z Państwem na przygotowanie krótkiego referatu na wyznaczony przeze mnie temat związany z prawami autorskimi lub prawem ochrony przemysłowej. Zestaw tych tematów załączam w pliku odrębnym, a także materiały dodatkowe, łącznie właśnie z przytoczonym przeze mnie krótkim kursem własności intelektualnej oraz innymi materiałami dydaktycznymi. Dziękuję bardzo za uwagę.